Abraham. Tak jak sobie przygotowywałem na temat Abrahama, to taka refleksja mnie naszła. Już pomijam fakt, że to jest chyba pierwsza taka postać biblijna, którą my jakoś tak w miarę namacalnie jesteśmy w stanie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, dotknąć, oczywiście w cudzysłowie, bo wszystkie pozostałe postaci gdzieś tak z pierwszych części, pierwszych kart Biblii, to są takie postacie troszeczkę, można powiedzieć, abstrakcyjne, dlatego że gdzieś tam dużo rzeczy się działo, te, które są opisane wręcz niewiarygodne, czyli stworzenie świata, potop, rozproszenie ludzi. To są takie rzeczy, których my na co dzień nie mamy. Natomiast Abraham to jest, można powiedzieć, taki pierwszy człowiek z krwi i kości, który troszeczkę funkcjonuje tak jak my. Ma pewien plus dla siebie, bo jest sporo o nim opisane. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy postanowiłem coś o Abrahamie powiedzieć, to stwierdziłem, że to jest bardzo fajne, bo o tej postaci można tak wyjść, parę słów powiedzieć i skończyć. No i skończyło się na tym, że po paru słowach nie byłem w stanie nawet w cudzysłowie wyjść z Ur z Abrahamem. A co dopiero coś więcej na jego temat powiedzieć. Więc podstawa. Abram lub Abraham, bo te dwa imiona nosił, urodził się jako Abram, czyli mój ojciec jest wzniosły albo wywyższony, albo kochaj ojca. Tak to imię można tłumaczyć, przynajmniej tak to podają różne konkordacje związane z tłumaczeniem imion. Natomiast Abraham, ojciec wielu narodów, to ta słynna zmiana imienia wiązała się z tym, że Bóg przyobiecał Abrahamowi właśnie tyle, ile gwiazd, tyle, ile piasku, tyle będzie miał potomków. Troszkę bardziej skomplikowana sytuacja jest przy imieniu jego żony, ponieważ szukając tłumaczeń, zasadniczo oba tłumaczenia i imienia Sara i imienia Sara są takie same. Różnica tylko polega na tym, że słowo Sara zazwyczaj jest odnoszone do jako księżniczka jakiegoś konkretnego ludu, można powiedzieć lokalna. Natomiast Sara to znaczy, że to jest księżniczka, księżna, władczyni ludzkości, czyli takie bardziej, można powiedzieć, wzniosłe imię. Rodzina Abrahama. Znamy dość dobrze rodzinę Abrahama, dlatego że jest wymieniona w genealogii. Taką osobą, można powiedzieć, ważną, to jest Terach, syn Nachora. To on wyprowadził swoją rodzinę tak naprawdę z Ur, a nie Abraham. Potem mamy dwóch braci, Haran i Nachor. Potem mamy, no właśnie, dwa razy się pojawia Saraj, bo pojawia się jako siostra i pojawia się jako żona Abrahama. Ja tam sobie zaznaczyłem tak troszkę ze znakiem zapytania, że może jest córką nieślubną, dlatego że w 20 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy mamy sytuację z Abimelechem, kiedy Abraham, zresztą ta sama sytuacja jest w wypadku Egiptu, kiedy Abraham tłumaczy się przed władcami, że to jest jego siostra, to przy Abimelechu tłumaczy jeszcze, że bo tak naprawdę to jest moja siostra, tylko że z różnych matek. Ten sam ojciec, ale różne matki. Ten znak zapytania to jest troszeczkę moja własna interpretacja, dlatego że tak się zacząłem zastanawiać, bo biorąc inne fragmenty, inne sytuacje z Biblii, jeżeli ktoś jest pełnoprawnym członkiem rodziny, to ma troszkę inaczej jest traktowany. Nie zawsze, zresztą nie do końca wiem, czy ten układ był prawnie możliwy. Nie byłem w stanie tego gdzieś znaleźć. Natomiast jeżeli byłaby to osoba, córka nieślubna, to można powiedzieć, że przyjęcie jej jako żony Abrahama byłoby po prostu przyjęcie na łono rodziny, czyli nie wyrzucenie jej. Ale tak jak mówię, to jest moja interpretacja. Nie będę się przy tym upierał. Jest duży znak zapytania, większy niż ten napis. Na pewno wiemy, że była to równocześnie i żona, i przyrodnia siostra Abrahama. Pojawia nam się tam też rodzina taka troszkę dalsza, czyli bratankowie. Mamy oczywiście Lota, mamy Betuela, mamy dwie bratanice, Milkę i Iskę, córki Harana. I tutaj też taka moja mała uwaga. Czasami w niektórych opracowaniach, niekoniecznie chrześcijańskich, pojawia się taka sugestia, że ta ostatnia osoba, Iska, to jest dokładnie ta sama osoba, co Saraj. nie pasuje nam to do genealogii, bo to wtedy nie byłaby siostra Abrahama, tylko bratanica, ale mówię o tym dlatego, że z takimi rzeczami można się też w różnych opracowaniach spotkać. Próba tłumaczenia ujęcia gdzieś w tej genealogii Sary, która no, nie wiadomo, kim do końca jest, siostrą, żoną i tak dalej. Natomiast, jak mówię, nie pasuje to do genealogii, kiedy Abraham wprost mówi, że to jest i jego siostra, i jego żona, więc raczej nie będzie to jego bratanica. No i mamy synów Abrahama. Oczywiście tutaj mamy zebranych ich troszeczkę więcej niż ten powszechnie znany Ismael i Izaak, ponieważ mamy synów, którzy pojawiają się na przestrzeni całego życia Abrahama. Czyli mamy oczywiście Ismaela i Izaaka, tych dwóch pierwszych, natomiast mamy też szóstkę synów Ketury, żony Abrahama, którą pojął sobie już pod koniec życia, chociaż nie do końca tak pod koniec życia, skoro zdążyło mu się urodzić sześciu synów. Zresztą też jest potem napisane, że tych synów wyposażył i odprawił na wschód, żeby byli jak najdalej od Izaaka. Czyli miał świadomość, że może między rodzeństwem tam zaistnieć jakieś tarcie. Zresztą to tarcie gdzieś tam istniało i między Izaakiem i Ismaelem wcześniej, więc zapobiegał temu. Natomiast nie jest prawdą, że Abraham miał tylko dwóch synów, więc tutaj mamy ich wymienionych. Zimran, Jokszam, Medan, Midian, Iszbak, Szułach. To, co mówiłem z tymi różnymi zastrzeżeniami o Sarze, to właśnie takie też pytanie tu się rodzi, że jeżeli była pełnoprawną siostrą Abrahama, to co mówiłem, że mogą być te kwestie prawne, czyli możliwość zawierania małżeństw. Wiemy na pewno, że w Egipcie coś takiego jak małżeństwa między rodzeństwem, zwłaszcza w rodzinach panujących, nawet nie tyle, że były dozwolone, co wręcz czasami były nakazane. Chodziło po prostu, mówiąc takim językiem bardzo ludzkim, nierozcieńczanie krwi osobami niższego stanu. Zresztą szukając bliżej w historii, można znaleźć coś takiego w rodzinie Habsburgów, którzy starali się też jako ród cesarski, arcyksiążęcy, wydawać swoje córki czy swoich synów dość blisko krewnych. W Egipcie coś takiego było, z tego co wiem, w rodach królewskich, w Mezopotamii też coś takiego było, natomiast nie wiem, na ile było to dopuszczalne wśród ludzi niższego stanu, bo też wiemy, że nie wszystko to, co uchodziło władcom, można było też realizować wśród ludzi niższego stanu. Tu jest takie drzewo, to drzewo nie jest mojego autorstwa, zapożyczyłem je z Wikipedii. Tu jest rodzina Teracha. Tak jest mniej więcej rozrośnięta aż do 12 synów Jakuba na samym dole. Jeżeli byśmy się dobrze przypatrzyli, to okazuje się, że ta rodzina przeplata się ze sobą. I dla Izaaka, i dla Jakuba znalazły się żony wśród krewnych Abrahama, wśród rodzin jego braci, więc można powiedzieć, że cała rodzina nas powinna interesować. I sam Abraham ze swoimi najbliższymi, ale także ci, którzy zostali w Haranie, bo tam stamtąd posiadał, stamtąd miał żonę i Izaak, i Jakub, obie swoje żony. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dość taka rozrośnięta rodzina. I teraz chronologia. Z tym jest zawsze najgorzej, bo cokolwiek się powie na temat chronologii, zwłaszcza tych pierwszych rozdziałów Biblii, to zawsze na początku trzeba postawić takie duże około, albo prawdopodobnie, albo przypuszczalnie. Jeżeli weźmiemy chronologię taką, dodając lata do lat, to wyjdzie nam, że Abraham urodził się 292 lata po potopie, czyli stosunkowo niedługo po potopie. W polskim słowniku judaistycznym znalazłem taką informację, że Abraham miał się urodzić 1948 lat po stworzeniu świata, co sugeruje nam, tam na dole jest napisane, sugeruje nam właśnie tą datę 292 lata po potopie. Potop miał miejsce 1656 lat po stworzeniu. Natomiast pojawia się tam jeszcze jedna data, że miało to być według naszej rachuby rok 1812 przed naszą erą, czyli można powiedzieć początek drugiego tysiąclecia. Mniej więcej odpowiada to kwestiom kulturowym, odpowiada to kwestiom geografii politycznej, jaka się pojawia w opisie biblijnym, czyli mniej więcej można powiedzieć, że 1812 rok to jest początek drugiego tysiąclecia, to jest 19 stulecie przed naszą erą. Tak mniej więcej moglibyśmy sobie to datować. Czyli znowu pozostaje takie wielkie pytanie, na ile chronologia biblijna jest tutaj dobrze poukładana, na ile musimy na nią uważać, patrząc na to, co możemy spotkać w podręcznikach do historii. Natomiast no, raczej bym skłaniał się ku temu, że Słowo Boże tutaj ma większą siłę przebicia. To już kiedyś pokazywałem. Tam u góry te kolorki to kolejne stulecie po potopie. Ta ostatnia gruba kreska to jest życie Abrahama i taką ciekawostką jest to, że zasadniczo trzy osoby przeżyły Abrahama spośród jego przodków i pierwszą osobą to jest Sem, przynajmniej według tej chronologii biblijnej. Drugą był Szeluch i trzecią był Heber. I to były różnice, może nie duże, ale wystarczająco duże, żeby stwierdzić, że ktoś przeżył. Najdłużej z tych przodków Abrahama, jeżeli tak byśmy mogli na to spojrzeć, żył Heber. I tak się nawet zastanawiałem, że skoro w pewnym momencie w Biblii dość często wspomina się Hebrajczyków i są dwa tłumaczenia tego wyrazu. Jeden tłumaczy, że Hebrajczyk to jest ten, który jest potomkiem Hebera. Drugi tłumaczy, że to pochodzi od wyrazu Habiru, czyli taki, dzisiaj byśmy powiedzieli coś między koczownikiem, pasterzem, a koczownikiem, rozbójnikiem. Przynajmniej taką opinię mieli w swoich czasach. Jeżeli byśmy przyjęli to pierwsze tłumaczenie, to mogłoby się wziąć stąd, że Heber dość długo żył, więc wiele osób mogło się odnosić do pokrewieństwa z tą osobą. Więc mały, skromny narodzi, który powstał z potomków Abrahama, też spokojnie mógł się odnosić do tej postaci, żeby pokazać, że też nie jest byle kim, tylko też jest z jakiejś głównej, ważnej linii osób żyjących. Ale to taka mała sugestia. Dużo większym problemem stanowi miejsce, skąd Abraham pochodził. Ponieważ czytamy oczywiście w Biblii, że jest to Ur Chaldejskie i mniej więcej na tym kończy się to, co wiemy. Na dzień dzisiejszy są trzy miejscowości, co najmniej trzy miejscowości, które chciałyby być tym właściwym Ur. I cały problem polega na tym, że jak będziemy w stanie rozszyfrować słowo, co to znaczy chaldejskie, no to jesteśmy w stanie mniej więcej określić przynajmniej rejon geograficzny. Zacznijmy może po kolei. Pierwszą miejscowością, pierwszym miastem, które pretenduje do ojczyzny Abrahama, jest po prostu miasto, które nazywa się Ur. Jest to jedno, przynajmniej za czasów, kiedy Sumerowie byli tą taką, można powiedzieć, kolebką cywilizacji w Mezopotamii, jedno z ważniejszych miast. Między innymi w jakiś sposób próbowało wziąć na siebie dominację w tym rejonie. Przypominam, że Sumerowie nie tworzyli jednolitego państwa, bardziej było to na wzór grecki miasta państwa. Natomiast od czasu do czasu któreś z tych miast próbowało dominować nad innymi i między innymi takim miastem było Ur. Więc można powiedzieć, że z naszego punktu widzenia było to miasto, tak jak w Polsce mamy Warszawę, czyli stolica, albo w najgorszym wypadku jak Kraków albo Poznań, czyli miasto, które nie jest stolicą, ale nikt nie jest w stanie nic ująć temu miastu, jeżeli chodzi o historię, tradycję, znaczenie i tak dalej. I to jest pierwsze miasto. Drugim miastem to będzie Uruk. Miasto, które można powiedzieć leży po sąsiedzku do miasta Ur. Mniej więcej ma podobną historię, miasto sumeryjskie, stare miasto, też próbowało zdobyć dominację gdzieś tam na tym terenie, kiedy były te wszystkie przepychanki między poszczególnymi miastami sumeryjskimi. I co ciekawe, oba te miasta około 1740 roku, to jest data, którą moglibyśmy mniej więcej porównać do tej daty, w której Abraham został powołany przez Pana Boga. Czyli taka dość znamienna data. Oczywiście w historia starożytna, tak odległa od nas, też ma przy wszystkich datach dopisane przypuszczalnie albo prawdopodobnie w tym roku. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli, że to jest ta data, to moglibyśmy próbować sobie wyjaśnić, dlaczego Abraham stamtąd wyszedł. Wyszedł z centrum świata, ponieważ w tych czasach, w tej okolicy tego roku doszło do takiego niezbyt przyjemnego incydentu. To znaczy te miasta oba, i Ur, i Uruk, w pewien sposób można powiedzieć, były to takie miasta satelickie Babilonii, zbuntowały się przeciwko Babilonii i różnie się podaje, albo Hammurabi, albo syn Hammurabiego zrównał prawie, że te miasta z ziemią, a na pewno te miasta ucierpiały bardzo, jeżeli chodzi o kwestie ludnościowe. Bardzo dużo osób z jakichś powodów albo opuściły te miasta, albo po prostu wyginęło w tych miastach, dlatego że badania archeologiczne pokazują, że po tym okresie te miasta zostały bardzo mocno wyludnione. Często było tak, że tylko część tych dawnych obszarów miejskich została zaludniona. Więc jeżeli byśmy przyjęli, że to było gdzieś z tamtych okolic, to po prostu Pan Bóg zrobił bardzo ważną rzecz. Wyprowadził Abrahama z miejsca, jego rodzinę z miejsca, gdzie ta rodzina mogła stracić życie. Jest jeszcze jedno miasto, które najmniej możemy przyrównać do Ur czy Uruk, to jest miasto Urfa. Bardzo ciekawe miasto, bo jeżeli przyjmiemy, że to też w starożytności było kiedyś prawie że samodzielne miasto, to Urfa, czyli Edessa, było chyba pierwszym miastem, czy takim na pół niezależnym organizmem, które oficjalnie przyjęło chrześcijaństwo jako religię może nie panującą, ale na pewno dominującą. Bo był to już drugi wiek naszej ery, a niektórzy podają, że dopiero początek trzeciego, ale można powiedzieć, że to było pierwsze takie miasto ważne. Urfa ma jeszcze jeden plus na swoją korzyść, to znaczy leży niedaleko Haranu, czyli tego miasta, do którego przeniósł się ojciec Abrahama ze swoją rodziną. Problem tylko polega na tym, że o ile te dwa pierwsze miasta, pod numerkiem pierwszym jest Ur, pod numerem drugim jest Uruk, leżą w Mezopotamii, czyli w tej kolebce cywilizacji, którą my najczęściej kojarzymy z Chaldeą, a kojarzy się to dlatego, że biorąc pod uwagę dalsze opisy biblijne, możemy powiedzieć, że niewola babilońska Izraela często jest określana, że to Chaldejczycy uprowadzili Izraela. O tych Chaldejczykach za chwileczkę wyjaśnię. O tyle Urfa leży w dzisiejszej Turcji. To jest, można powiedzieć, pogranicze turecko-syryjskie. I ten numerek 4, cyfra 4 oznacza miasto Haran, czyli to miasto, do którego potem rodzina Abrahama się przeniosła z jego ojcem Terachem. I to miasto, gdzie praktycznie mieszkał brat Abrahama. Arabowie bodajże do tej pory uważają, że miastem rodzinnym Abrahama jest właśnie Urfa. Nawet gdzieś tam tradycja podaje jakieś domy, miejsca, gdzie ten Abraham miał się urodzić. Tak to mniej więcej wygląda. Podaję wszystkie te trzy rzeczy, dlatego że z nimi się można spotkać. Oczywiście są różne próby szukania jeszcze w innym miejscu tej ojczyzny Abrahama. Dla nas problem polega na tym, że tak naprawdę my jesteśmy znani w tym wszystkim tylko na to, co wykopią archeolodzy. Bo praktycznie wszystkie, może poza Edessą, czyli Urfą, czyli i Uruk, i Ur, to są miasta, które były wykopane przez archeologów. Można powiedzieć, że końcówka XVIII wieku zaczęły się te prace archeologiczne. XIX, XX wiek, one są gdzieś odkopywane. I tak naprawdę, gdyby nie zostały odkopane, trafiłyby do takiego jednego dużego worka, w którym bardzo często się mówi, że są jakieś dziwne nazwy w Biblii, o których nie wiemy, gdzie one są. Po prostu wiemy, że gdzieś taka miejscowość mogła być, ale nie umiemy jej dotknąć. Te miasta akurat miały to szczęście, że zostały odkopane. Ja zawsze mówię, że jest taki piękny werset w Biblii, że jeżeli my nie będziemy Boga czcić, to będą go czcić kamienie. I dla mnie jako historyka tymi kamieniami to są po prostu wykopaliska archeologiczne. Bo możemy wykopać różne kamienie, które mówią, że Biblia mówi prawdę. Bo są miasta, czy są nazwy, które gdzieś w Biblii były wymienione, a archeolodzy pokazują, że one naprawdę istniały. Więc tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Kim był Abraham, jeżeli chodzi o jego rodzinę? Albo był zwykłym pasterzem, czyli raczej nawet jeżeli mieszkał w Urfie, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie mieszkał w samym mieście, jako mieszczani, że tak powiem, kupiec, rzemieślnik, bo takie głównie zajęcia były, kapłan, żołnierz i tak dalej. Prawdopodobnie mieszkał gdzieś w okolicy. Bardziej można powiedzieć, że należał do państwa, czy państwa miasta, niż do mieszkańców wewnątrz tego miasta. Raczej potrzebował przestrzeni, jeżeli był pasterzem lub mógł mieszkać w mieście, natomiast całe życie i tak spędzał poza miastem. Jeżeli przyjmiemy, że wyszedł z Ur, to tak wygląda ta droga. Wzdłuż Eufratu musiał tamtędy iść z bardzo prostego powodu. To wszystko poniżej tej drogi to jest pustynia. To naokoło, wzdłuż rzek, tam jak jest ten szlak, to jest tak zwany żyzny półksiężyc, czyli tereny bardzo żyzne w tej okolicy, kolebka cywilizacji, kolebka rolnictwa. Przynajmniej na dzień dzisiejszy tak my wiemy, że tam było najstarsze miejsca, gdzie człowiek osiadł jako rolnik. I siłą rzeczy musiał wędrować po pierwsze szlakami, utartymi szlakami, tak było bezpieczniej. Po drugie, jeżeli wędrował ze stadami, to musiał wędrować, jego rodzina musiała wędrować w takich miejscach, gdzie jego stada mogły po prostu się wyżywić. Blisko wody, gdzie mogły się napoić, blisko wody, gdzie mogła rosnąć trawa, były jakieś pastwiska. Więc bez względu na to, czy wywędrował z Ur, czy z Uruk, tędy wędrował. Jeżeli wędrował oczywiście z Urfy, no to musiałby wędrować z terenu, który jest na północ od Haranu. I taka mała uwaga, miasto Haran często jest pisane przez cecha, często jest pisane przez samocha. Dlatego też tam gdzieś wcześniej pisałem w nawiasie drugą nazwę. Jeszcze dwa słowa odnośnie Chaldejczyków. Jeżeli byśmy próbowali wyjaśnić sobie, co to znaczy Ur chaldejskie. Chaldejczycy to było takie, w czasach Abrahama to były plemiona, które żyły tak powiedzmy półkoczowniczo. Moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że tak półrozbójniczo. Prawdopodobnie zamieszkiwały teren na południe od żyznego półksiężyca, czyli właśnie tą pustynię. Z czasem przeniknęły na tereny Mezopotamii, stały się jednym z głównych, można powiedzieć, takich żywiołów narodowościowych Babilonii. Natomiast w czasach Abrahama tak jeszcze nie było. Natomiast można spotkać też takie opracowanie, że nie tyle Chaldea czy Chaldea, jest to taki, można powiedzieć, związek religijny albo związek bogów, który, jeżeli byśmy wzięli teren, gdzie mógł występować, to bardziej byśmy powiedzieli, że występował na terenie pogranicza dzisiejszej Anatolii, Syrii, czyli tam, gdzie leży miasto Haran, tam, gdzie leży miasto Edessa. Ale tak jak mówię, to są więcej znaków zapytania przy tym mamy niż odpowiedzi. Faktem jest, że tak naprawdę cała historia Abrahama, taka, która dla nas jest ważną historią Abrahama, zaczyna się w Haranie, bo to w Haranie Pan Bóg powołał Abrahama. Wcześniej to była wędrówka jego rodziny, jego ojca. I tak jak jest napisane. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora, Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana. Czyli tu mamy znowu to, że mamy bardzo bliską krewną. ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota i syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Nie dotarł. Dlatego, tak jak powiedziałem, bardziej nas będzie interesować ten późniejszy moment, czyli ten, kiedy to Abraham został powołany. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiących tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I teraz jest proste pytanie, czy Abram wtedy jeszcze znał Boga. Dlatego, że bez względu na to, w którym miejscu przebywał, my wiemy, że w każdym z tych miejsc była religia, którą my byśmy określili religią pogańską, czyli religią no, nie tą, z której wywodzi się późniejszy judaizm, nie religią, nie wiarą w jednego Boga. Natomiast nie wiemy za bardzo nic na temat samej rodziny Abrahama, jaką religię wyznawała. Najprościej można powiedzieć, że tego nie wiemy. I tutaj znowu pozostaje pytanie, czy nie znając religii Abrahama, możemy się zastanowić, czy znał Boga Najwyższego. Ponieważ w Biblii często pojawia się słowo Bóg Najwyższy, jest to od razu sugestia, która mówi, że musieli być inni bogowie i musiał być ktoś, kto był tym Bogiem Najwyższym, pierwotnym. I możemy teraz próbować poszukać wśród innych religii, jak to wyglądało. I na przykład najbliższa nam religia, której uczymy się w szkole, taka starożytna religia, to jest oczywiście religia grecka. I na pytanie, kto był najwyższym Bogiem w religii greckiej, wszyscy powiedzą, że to był Zeus, prawda? Ale zagłębiając się w mitologię, wiemy już, że przed Zeusem był ktoś inny, przed nim był jeszcze ktoś inny, a przed nim był jeszcze ktoś inny, czyli chaos. Czyli biorąc jak gdyby ten taki przykład, możemy się zastanowić, czy w tych religiach, w tych miejscach, gdzie powinni żyć ludzie, którzy znali Boga Najwyższego, potomkowie Noego, i to bliscy potomkowie Noego, to możemy się zastanowić, czy to nie było właśnie w ten sposób, że był Bóg, była świadomość istnienia Boga, który jest stworzycielem, który jest jedynym Bogiem. Z czasem ludzie próbowali sobie dorabiać kolejnych bogów i gdzieś ta świadomość Boga Najwyższego zawsze zostawała. I gdzieś tam była taka świadomość, że był Bóg Najwyższy, byli inni bogowie. Melchizedek, kiedy wychodził na spotkanie Abrahama, też jest o nim powiedziane, że to był kapłan Boga Najwyższego. Nie jedynego, nie tylko tego, który istnieje, ale Boga Najwyższego. Czyli w świadomości tych ludzi było to, że każdy z nas ma lokalne bóstwo, natomiast nad tymi lokalnymi bóstwami stoi jakiś większy, ważniejszy, może wcześniejszy Bóg. Wiem, że tak dziwnie brzmi wśród chrześcijan, wcześniejszy Bóg, natomiast chodzi o to, że mówimy o poganach, czyli osobach, które dorabiały sobie bogów. Możemy zresztą się bardzo łatwo domyślić, w jaki sposób. Próba odpowiedzi na pytanie, jak działają siły przyrody. Mamy dwóch różnych bogów wśród różnych dwóch miast, które wzajemnie się ze sobą walczą. Miasto zwycięskie przejmuje dominację w religii, więc mamy jak gdyby powiększenie panteonu bogów. Więc tak to mogło wyglądać, ale wiemy, że gdzieś prawdopodobnie ten Bóg Najwyższy został. Możliwe też, że rodzina Abrahama po prostu zachowała świadomość jako ta, która wywodzi się w linii prostej, tak jak kiedyś mówiłem, że po wieży Babel, kiedy ludzie zostali rozproszeni, Bóg mógł sobie zachować taką garstkę ludzi, którzy przechowywali świadomość o tym, że on jest Bogiem. Żeby w odpowiednim momencie mógł Bóg po prostu z tych ludzi, tak jak to było w wypadku Abrahama, stworzyć naród. Więc możemy przyjąć, że też to w ten sposób wyglądało. Jakaś religia semicka, wiemy dobrze, że Semici, mówimy tutaj o tych wszystkich ludach, które zamieszkiwały między Kanaanem a rzeką Eufrat i Tygrys, mieli wielu różnych bogów i też możemy próbować tam doszukiwać różne osoby. Pojawia się tam taki wyraz jak El. To jest wyraz mniej więcej tego samego znaczenia, co nasz wyraz Bóg, co łaciński wyraz Deus, po prostu oznacza Boga. Nie jest to imię własne, oznacza on Boga. Natomiast z czasem zaczęto ten wyraz, zwłaszcza to pięknie wygląda w Biblii, utożsamiać z jedynym Bogiem, albo biorąc ten język taki z tego czasu, z Bogiem Najwyższym, czyli El Elohim jako taka forma uwielbiająca, byśmy dzisiaj powiedzieli, mnoga, czyli grzesznościowa. I prawdopodobnie gdzieś w tym też możemy się doszukiwać, że Abraham przynajmniej miał świadomość istnienia takiego Boga. Wiemy na pewno, że rodzina Abrahama, a dokładnie ta część tej rodziny, która została w Haranie, miała swoich idoli, czyli można powiedzieć swoje bożki domowe, bo kiedy Jakub wyjeżdżał ze swoimi żonami, Laban go ścigał, to ścigał go po to, że ktoś, która z jego córek zabrała z domu bożki, czyli takie, to były zazwyczaj takie małe, gliniane posążki, które symbolizowały idoli, czyli opiekunów. I były one bardzo ważne dla każdej rodziny, bo zazwyczaj każda rodzina miała swoich własnych, innych niż inni, i one były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Też nie wiemy, czy były to bożki, które symbolizowały jakiś tam bożków, czy była to próba jakiejś personifikacji, wyrzeźbienia faktycznie tego prawdziwego Boga. My tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że w tym czasie, w tym miejscu mamy bardzo dużą przeplatankę różnych bogów. Możemy szukać bogów babilońskich, bogów semickich, bogów sumeryjskich. Każda, gdyby można powiedzieć, następna kultura czerpała z poprzedniej. Natomiast jedno jest pewne, że kiedy Bóg powołał Abrahama, to my za bardzo w Biblii nie znajdujemy takich pytań typu, a kto ty jesteś, a czego ode mnie chcesz, a dlaczego ja, a w ogóle o co chodzi, a w ogóle mi jest tutaj dobrze. Po prostu Bóg mówi i to zostaje. Napisałem sobie tutaj, że rzekł Pan do Abrama i nie było żadnej dyskusji. Po prostu zrobił, czyli Abraham, wtedy Abram jeszcze musiał mieć jakąś świadomość, albo to powołanie było tak mocne, że nie sposób było się mu przeciwstawić. Dla nas, wiemy, dobrze było to korzystne, dlatego że cała ta linia zbawienia tutaj nam się pojawia, tych głównych postaci. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swego, całych dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananajskiej. I taka mała uwaga. Abram prawdopodobnie już w tym momencie był człowiekiem z naszego punktu widzenia zamożnym. Może nie tak bogatym jak później, ale już zamożnym, skoro nabył sobie coś. I to jest też taka bardzo ważna informacja. Prawdopodobnie nie uszczuplał w tym momencie majątku swojego ojca, czyli tego, co zostało im, można powiedzieć, dziedziczne, tylko nabył swoje. To jest może o tyle ważne, że zapobiega też pewnego rodzaju kłótniom, niesnaskom rodzinnym. Potem mamy ten problem między Ezawem a Jakubem z pytaniem, kto powinien być pierworodny. Tutaj Abram i Lot nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej, przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi i ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód do Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Zostaje tylko takie małe pytanie, jakiego imienia wzywał Abraham? Czy tego, o którym potem usłyszał Mojżesz, czy było to po prostu tytuł Boga El Elohim? Ziemię tę dam potomstwu twemu. I tutaj był ołtarz. Potem był kolejny ołtarz i wzywał imienia Pana. Abraham, można powiedzieć, takimi kamieniami milowymi Abrahama były ołtarze, czyli miejsca, w których oddawał Bogu cześć. Tak sobie stwierdziłem, że wędrował po tej ziemi troszeczkę jak po swojej, chociaż jeszcze jego nie była. Ale te ołtarze wyznaczały, można powiedzieć, z jednej strony miejsca, które Bóg dał Abrahamowi, a z drugiej strony wyznaczały wiarę Abrahama, że Abraham wierzył, że tak było. Wyjdź do ziemi, którą ci wskażę, przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem. Potem wędrował Abraham aż do Negebu. Czyli Abraham jest posłuszny, ale ma konkret. Chodzi po ziemi, która ma być jego. To Kanaan dostał w zamyśle, że to jest jego. Można powiedzieć, że Abraham trochę czuje się tam jak u siebie w domu. To nam wyjdzie troszeczkę później, jeszcze kiedy będzie się rozstawał z Lotem. Zwiedza, sprawdza, ocenia, czy to jest dobra ziemia, czy warto tam przebywać. Prawdopodobnie wszystko jest ok, ponieważ nie buntuje się Abraham przed Panem Bogiem, ale wręcz przeciwnie, cały czas oddaje Panu Bogu chwałę. To jest ziemia obiecana. To jest powiększenie tego fragmentu, gdzie sobie wędrował. Można powiedzieć, że głównie wędrował tą taką środkową częścią Kanaanu, czyli gdzieś między Berszebą, czyli pustynią na południu, a terenami, które później znamy pod nazwą Samaria, raczej na dół, czyli na południe od Galilei. Ale jest bardzo ważna rzecz i to już będzie ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć. Abraham musiał udać się z jakichś powodów do Egiptu. Nastał głód. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to była emigracja taka może nie tyle zarobkowa, co emigracja, żeby przetrwać głód. I napisałem tutaj połowa oszustwa Abrama. To połowa oszustwa dotyczyła właśnie Sary. Ale też napisałem, że miał w czasie tej wędrówki taką Bożą opiekę. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Dzisiaj niejedna feministka powiedziałaby zimny drań. I miałaby rację troszeczkę, ponieważ tutaj niestety wychodzi z Abrahama coś, co było standardem kulturowym w tym czasie. Przepraszam za to, co powiem. Kobieta jest tylko dodatkiem. Ważna jest rodzina, ważna jest osoba, która jest głową rodziny. W tych czasach nawet dzieci nie były tak ważne jak głowa rodziny. Zdarzały się przypadki, że głowa rodziny, mąż sprzedawał żonę, dzieci do niewoli, bo nie miał na utrzymanie, nie miał na spłacenie długów. Więc tu mniej więcej pojawia nam się taka bardzo dzisiaj nieprzyjemna, ale rzecz kulturowa. Można powiedzieć, że Abraham się tutaj spodziewa tego, co się wydarzy. Oczywiście wszystko, co tu jest powiedziane, jest na plus, jeżeli chodzi o urodę, o wygląd Sary, pomimo jej wieku. Natomiast pokazuje też, że Abraham jest przychodniem. Zdaje sobie sprawę z tego, że idzie do obcych ludzi. Egipt jest wtedy dużo silniejszy niż poszczególne miasta kananejskie czy mieszkańcy Kanaanu, więc z Abrahamem tam mogą zrobić wszystko. Mogą go wyrzucić, mogą go zabić, mogą go obrabować. Na dzień dobry przygotowuje swoją żonę na najgorsze. No i oczywiście zdarzyło się, że słudzy Faraona obejrzeli sobie, stwierdzili, że nadaje się do Pałacu Królewskiego, Sara nadaje się do pałacu raczej nie na żonę Faraona, bardziej takie brzydkie słowo nałożnica, ponieważ spełniała jakieś standardy. I tutaj to napisałem, że kobiety były pozbawione praw, czasem traktowane jako przedmiot. No tak było po prostu. Tutaj, tak jak powiedziałem, może nam się to nie podobać, ale tak było. Co się dzieje? Abraham sprzedał, można powiedzieć, swoją żonę za pewne bogactwa. Dostał od ludzi faraona w zamian stada, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice, wielbłądy. Dużo tego jest. Prawdopodobnie jego stado zostało mocno uszczuplone, jeżeli tak można powiedzieć, w wyniku głodu. A jeżeli nie było uszczuplone, to w tym momencie stał się jeszcze bardziej bogatym człowiekiem. Można powiedzieć bardzo potężnym człowiekiem. Możliwe, że właśnie Hagar, która była Egipcjanką, w tym momencie trafiła do domu Abrahama jako jedna z tych niewolnic, które zostały mu ofiarowane przez faraona. Ale to nie jest wszystko. Coś się zaczyna dziać. Pierwsze plagi padły na Egipt. Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrahama. Nie wiemy, jakie to były plagi. Możemy przypuszczać, że mogły być podobne jak plagi, które padły później na Abimeleka i jego dom. Tam powszechnym się stało, że bezpłodność opanowała całe miasto. Ludzie byli ciężko chorzy, więc możliwe, że tak to wyglądało też tutaj. Abraham został wezwany do faraona. Faraon mu wygarnął jak on mógł. Ale zamiast pozbyć się Abrahama w formie, że go zabił, bo tak naprawdę zniewaga wobec władcy Egiptu tak się powinna skończyć, faraon pozwala Abrahamowi odejść. Dzieje się troszeczkę podobnie, jak za jakiś czas działo się z Mojżeszem. Mało tego, Abraham wychodzi z całym swoim dobytkiem, ze wszystkim, co miał. Nie musiał nic oddawać, nic zostawić. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że został deportowany z Egiptu, został odstawiony do granicy, musiał wrócić do Kanaanu. Wyruszył wtedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abraham był już bardzo zasobny w czody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem a Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abraham imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abrahamem, miał owce, bydło i namioty. Problem polega na tym, że skoro Abraham został wyrzucony z Egiptu, to możliwe, że został wyrzucony z tego Egiptu, zanim głód się skończył. I to wydarzenie jak gdyby spowodowało następne. Czyli konieczność rozstania się Lota z Abrahamem. Jest powiedziane, że kłócili się pasterze Lota i kłócili się pasterze Abrahama wtedy jeszcze. Prawdopodobnie nie byłoby takiego powodu, gdyby było pod oficie wody, oficie trawy, oficie przestrzeni, gdzie można by było po prostu wypasać bydło. Jeżeli tego nie było, to prawdopodobnie ta sytuacja z Saraj spowodowała, że wrócili przed końcem głodu. A może też spowodowała, że Abraham nie został w Egipcie, gdzie było bardzo wygodnie. Jakby został w Egipcie, to może nie byłby tym wybrańcem Bożym, bo znowu Egipt nie był tym miejscem, gdzie Abraham miał przebywać. Więc Bóg wymusił pewne takie rzeczy. I w pewnym momencie stają przed takim potrzebą rozstania się. Abraham, pamiętacie, mówi: chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. I tak sobie skojarzyłem, że są już na tyle potężni, że nie przejmują się tym, co jest wewnątrz kraju. Znowu mogą sobie wybierać najlepsze miejsca. Zresztą to potem nam wyjdzie, kiedy będą zawierać przymierza z różnymi osobami na terenie Kanaanu. Sami sobie wybierają miejsce, gdzie chcą wypasać swoje stada. Kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyjczycy mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czy cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wiemy, że Lot wybrał okolice bardzo później nielubiane przez Pana Boga, a może już w tym momencie nielubiane przez Pana Boga, czyli okolice Sodomy, Gomory i pozostałych miast, które nie cieszyły się dobrą sławą. I tak sobie tutaj wypisałem takie konsekwencje, jakie miało to rozstanie. Mieszkanie wśród grzesznego narodu, jeżeli chodzi o Lota. Uprowadzenie Lota i walka o jego uwolnienie w przyszłości, to niedalekiej. W cudzysłowie, wymuszanie na Bogu ustępstwa wobec Sodomy i Gomory, kiedy Abraham modlił się i mówił, a jeżeli będzie 50 sprawiedliwych, a jeżeli tylko 40, skończyło się, że może tylko 10, okazało się, że sprawiedliwy był tylko jeden Lot, prawda? Konsekwencją, można powiedzieć, była śmierć żony Lota, która nie wytrzymała, złamała Boży zakaz. Kazirodztwo Lota i jego córek. No i spotkanie, oczywiście to jest pozytywny aspekt, bo kiedy Abraham wyruszał odbić Lota, wracając spotkał się z Melchizedekiem. Tyle mniej więcej miałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś tak to w miarę w całości zamknąłem. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje, spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na wschód i na zachód, po całą tę ziemię, którą widzisz tam tobie i potomstwu twemu na wieki i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań, przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty, przybyłby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Kolejny ołtarz, kolejna wdzięczność Panu Bogu. Dziękuję.